Jestem jednym z tych żołnierzy, którzy przez całą II wojnę światową bił się o Polskę poza granicami kraju. Po pierwszych walkach stoczonych na terenie kraju z Niemcami w dniu 18 września przekroczyłem granicę węgierską, gdzie byłem internowany. Po wydostaniu się z Węgier znalazłem się na terenie Syrii i zostałem wcielony do samodzielnej brygady strzelców karpackich, z którą byłem w Tobruku, a następnie biłem się pod Gazalą. W chwili, kiedy wszystko do bitwy było przygotowane, dowódca 3. Dywizji Strzelców Karpackich, generał Bronisław Duch, wydał rozkaz do żołnierzy. Rozkaz, który utkwił mi w pamięci, który dobrze do dzisiejszego dnia pamiętam i który wyglądał następująco. Ruszamy dzisiaj znowu do bitwy. Może do ostatniej wielkiej bitwy z Niemcami. W bitwie tej bić się będziemy o Polskę, tak samo jak biliśmy się o Polskę pod Monte Cassino. Pamiętajcie w walce o polskim wrześniu 1939 roku. Pamiętajcie o setkach tysięcy pomordowanych naszych braci w czasie okupacji niemieckiej. Pamiętajcie o ruinach Warszawy. Rozkaz naszego dowódcy dywizji przypomniał nam o naszych obowiązkach, które mieliśmy w sercu od dawna. Wierzyliśmy w to, że będzie bitwą zwycięską. Byliśmy tak samo dobrze jak Niemcy uzbrojeni, z tym, że po naszej stronie była słuszność sprawy, jakaś chęć odwetu za to, co Niemcy robili u nas w kraju, za mordowanie niewinnych ludzi. Działaliśmy w tym czasie w składzie 8. Armii Brytyjskiej. Zadanie, które Polacy otrzymywali do wykonania, było zadaniem pierwszoplanowym. Na nas spoczywał ciężar walki. Brytyjczycy chętnie z tego korzystali. Wiedzieli, że każde zadanie, które otrzymają oddziały polskie, zostanie wykonane w sposób nie nasuwający żadnych zastrzeżeń. Legitymowaliśmy się swoimi dotychczasowymi osiągnięciami na terenie Włoch na przestrzeni 1944 roku. Bitwa o Monte Cassino, Ancona, Rimini. To był jeden zwycięski szlak, po którym posuwali się żołnierze polscy. Rozpoczęcie działań 3. Dywizji Strzelców Karpackich, dywizji mojej, miało poprzedzić według planu zbombardowaniu pozycji nieprzyjacielskich przez lotnictwo i położenia na nie ogni artyleryjskich. 9 kwietnia o godzinie 13.50 700 samolotów w kolejnych falach po 18-24 samoloty miało zbombardować niemieckie pozycje obronne na rzekach Senio, Santerno. O godzinie 19.30 wyruszyło polskie natarcie. Natarcie, które wykonała dywizja moja, dywizja trzecia, przekroczyła rzekę Senio, następnie wspólnie z drugą brygadą tej samej dywizji doszła do rzeki Santerno. Równolegle z działaniami 3. dywizji wzdłuż drogi numer 9 Via Emilia posuwało się zgrupowanie RUT. 21 kwietnia we wczesnych godzinach rannych do Bolonii wkroczyły oddziały polskie, wyprzedzając o 2 godziny Amerykanów. Tłum wiwatował na cześć Polaków, na cześć żołnierzy polskich, którzy ich oswobodzili. Bitwa o Bolonię miała wielkie znaczenie. Uniemożliwiła wycofanie się na linię rzeki Pad oddziałom niemieckim, gdzie z kolei oni mieli zorganizowaną ostatnią redutę obronną. Po zdobyciu Bolonii radość zapanowała w oddziałach. W 3 dni zasadniczo na froncie włoskim zakończyły się działania wojenne. Niemcy podpisali bezwzględną kapitulację w Kasercie, która weszła w życie z dniem 2 maja. Po wojnie byłem 2 razy w Bolonii i naturalnie pozostawiły wspomnienia, żołnierskie uczucia, przywiązanie do tych najlepszych kolegów, żołnierzy polskich, którzy tam na zawsze zostali. Dlatego na te cmentarze i Monte Cassino i Bolonia jeździłem. Następnym razem byłem we Włoszech w 1979 roku. To była 35. rocznica zwycięstwa na Monte Cassino. Uroczystości miały wielki charakter, uświetnione obecnością papieża Polaka Jana Pawła II, który na cmentarzu za poległych żołnierzy polskich odprawił nabożeństwo. Do Bolonii wracam, żeby tam, na tym cmentarzu, jeszcze raz tym naszym najlepszym z kolegów, którzy w marszu do Polski na zawsze czasy tam pozostali, oddać hołd i przez jakiś czas być wśród nich, podumać o tym, jak wyglądał nasz wkład w to, żebyśmy dzisiaj w Polsce mogli żyć w sposób taki, jaki nam odpowiada.